ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj prezydent Krakowa, pan Andrzej Kulik. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak słyszeliśmy, w Krakowie jest już ponad 100 tysięcy uchodźców. Ilu uchodźców jeszcze się państwo spodziewają i ilu nowych mieszkańców Kraków może przyjąć?
No powiem zupełnie szczerze, że od wczoraj jasno i wyraźnie informujemy, że wydolność naszego miasta do obsługi większej liczby uchodźców się kończy. W zasadzie już się skończyła. Mamy około 100-110, niektórzy twierdzą nawet 120 tysięcy uchodźców, dożywszy do tego około 90 tysięcy, którzy tutaj mieszkają legalnie bądź nielegalnie, zameldowani lub niezameldowani. No to jest to ogromna liczba, około 1/4 mieszkańców Krakowa dzisiaj to są Ukraińcy.
Ile mają państwo miejsc noclegowych teraz, gdzie one są zorganizowane i jak długo są w stanie je państwo utrzymywać?
Miejsc noclegowych mamy dzisiaj około 600. Myślę, że w połowie tygodnia będą to miejsca przez nas oczywiście prowadzone i przez nas zorganizowane w warunkach partyzanckich. Będzie to jakieś 1,5 tysiąca miejsc. Natomiast oczywiście ciągle
tak jest kropla w morzu
są
potrzeb.
Hotele. Tak, to jest kropla w morzu potrzeb. No proszę do tego dołożyć także miejsca w hotelach i hostelach, które ciągle są uruchomione, ale które zgodnie z ustawą mogą funkcjonować tylko przez około 2 miesięcy.
Udało się wypracować jakiś wspólny, ogólnokrajowy system relokacji uchodźców? Bo to jest to, o czym władze lokalne mniejszych miast mówią, że są w stanie przyjąć uchodźców, których już teraz w tych największych metropoliach jest po prostu za dużo.
Odnoszę wrażenie w ciągu ostatnich 48 godzin, że ten system zaczyna być skutecznie budowany. Obserwuję to z punktu widzenia naszego miasta, gdzie liczba przybywających uchodźców w sposób zorganizowany pociągami czy autobusami wyraźnie spadła. Natomiast oczywiście ciągle przybywają strumyczki uchodźców zapraszani czy też przywożeni przez swoich krewnych lub znajomych mieszkających w naszym mieście. Ale wydaje mi się, że ten system zaczyna działać. Wiem również od wojewody małopolskiego, że on również włączył się w ten system. Także mam nadzieję, że on rzeczywiście będzie w pełni uruchomiony. Choć myślę, że tu jest potrzebna nie tylko działalność organizacyjna, ale także działalność, która będzie uświadamiała przybywającym do nas mieszkańcom, że inne miejscowości w naszym kraju są atrakcyjne, ponieważ większość naszych miejscowości jest beneficjentem dobrej zmiany, jaka nastąpiła dzięki wejściu do Unii Europejskiej.
Jasne. Panie prezydencie, czy pańskim zdaniem w Krakowie i dla mieszkańców Krakowa ten punkt kulminacyjny fali uchodźców jest już za Krakowem, czy to jednak te liczby jeszcze będą rosły?
Bardzo bym chciał, żebyśmy już byli po tym punkcie kulminacyjnym. Nie dlatego, że nie jesteśmy gościnni, bo odnoszę wrażenie, że jesteśmy jednym z pierwszych dużych miast, które tak szeroko otworzyło się na pomoc dla uchodźców, ale dlatego, że po prostu zdolność naszego miasta do obsłużenia większej liczby mieszkańców nagle przybyłych, bo przypominam, że w ciągu 2 tygodni do naszego miasta przybyło różnie licząc od 100 do 120 tysięcy mieszkańców, się kończy. To znaczy, proszę pamiętać, że nasze usługi miejskie różnego typu, od dostarczania wody poprzez dostarczanie ciepła, usuwania śmieci, komunikacji miejskiej i tak dalej, były zakrojone dla dużo mniejszej grupy mieszkańców i dzisiaj musimy to dostosować do tej powiększonej o te wspomniane około 120 tysięcy nowych mieszkańców.
Sejm głosuje w tej chwili, panie prezydencie, ustawę o pomocy uchodźcom i jak przed chwilą się okazało, nie będzie w niej tych zapisów o bezkarności urzędniczej, które forsowało Prawo i Sprawiedliwość. Czy pańskim zdaniem z perspektywy czasu jednak pomysł na to, żeby taki zapis w tej ustawie się znalazł, nie był niesmaczny?
Powiem szczerze, nie myśleliśmy w ogóle o kwestiach bezkarności, bo musieliśmy w pierwszej kolejności przystąpić do pracy. Wielu spośród nas pracowało po 48 godzin, a nawet dłużej, bez przerwy, bo trzeba było się wziąć do roboty. Myślę, że nikt z nas o tym nie myślał. Sądzę, że taka argumentacja na rzecz tej bezkarności, mówiąca, że niektórzy urzędnicy, funkcjonariusze znaleźli się w sytuacji konieczności, która jakby uzasadniała tą bezkarność, dalej obowiązuje, to znaczy zawsze można się na tą konieczność powołać bez tego typu klauzuli. Myślę, że nie warto było w tą kwestię wchodzić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę w Radiu RMF FM. Rozmowę z wiceprezydentem Krakowa Andrzejem Kuligiem kontynuujemy w radiu internetowym RMF 24 i w mediach społecznościowych. Panie prezydencie, w tej ustawie znalazł się szereg mechanizmów, z których samorządy będą mogły korzystać, między innymi przy kwaterunku, organizacji wyżywienia czy przy transporcie uchodźców. Na jakie rozwiązania z tej ustawy państwo najmocniej liczą?
Powiem zupełnie szczerze, na wszystkie z tych rozwiązań, dlatego że jesteśmy tak dużym miastem, że wszystkie te obszary, o których pan powiedział, już się pojawiły w funkcjonowaniu naszego miasta, już pojawili się pierwsi uczniowie w naszych szkołach, pojawiły się osoby wymagające wsparcia poprzez zasiłki opiekuńcze. Pojawiły się też takie obszary związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie w zasadzie zagadnienia, które mogą się pojawić w dużym mieście, się już pojawiły. No i cieszę się bardzo, że ta ustawa została przyjęta. Wierzę, że pan prezydent szybko ją podpisze i także wierzę, że wejdą do niej akty wykonawcze, bo one też będą niezbędne. Mam nadzieję, że te akty wykonawcze ukażą się tak szybko, iż nasze służby będą mogły od razu przystąpić do działania, bo wspomniane chociażby przez pana kwestie mieszkań, pośrednictwa wynajmu mieszkań wymagają zaangażowania naszych służb, chociażby pod kątem sprawdzenia osób wynajmujących, czy
właśnie,
też
panie prezydencie,
lokali.
Bo tutaj była pewna taka koncepcja, była podjęta próba, żeby ewidencjonować lokale prywatne, które są udostępniane uchodźcom. Ostatecznie, jak rozumiem, na prośbę między innymi MSW, państwo zrezygnowali z tego pomysłu. Dlaczego?
Minister Wąsik poprosił wszystkich samorządowców, żeby na razie wstrzymać się z udostępnianiem tych miejsc, dlatego że na Podkarpaciu miało miejsce kilka niefortunnych zdarzeń z tym związanych, polegających na tym, że przyjmowano uchodźców, po czym jakby pozbywano się ich w trybie nagłym i w mało sprzyjających okolicznościach. W związku z czym no, nie chcieliśmy tworzyć dodatkowego zjawiska traumy dla tych, którzy by zostali przyjęci, a następnie wyrzuceni. Przynajmniej taka była argumentacja pana ministra. Myśmy się z nią zgodzili, bo nie ma sensu tworzyć dodatkowych problemów. Natomiast teraz to, co zostało stworzone, jest jakby próbą weryfikacji tych miejsc, czego zabrakło początkowo przy tym żywiołowym podejściu. Proszę pamiętać też, że trudno się dziwić, iż w pierwszej kolejności rząd, ale także i samorządy zaczęły pozyskiwać te miejsca, bo nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka to będzie fala, jakie będą
to będzie skala
potrzeby.
Tego, tak.
Jaka będzie skala, dokładnie. No, być może czasami pierwsze decyzje nie zawsze są trafione, ale proszę pamiętać o tym, że nikt z nas w Polsce przez ostatnie 70 parę lat nie był przygotowany na tego typu zjawisko. Nikomu z nas nie mieściło się w głowie, że my spotkamy się z falą uchodźców. Teraz musimy się do tego przystosować, stąd było takie
ale
pierwsze
będzie, panie prezydencie,
wezwanie.
Pomysł na powrót do tego, będzie powrót do tego pomysłu ewidencjonowania mieszkań prywatnych i do takiego centralnego zarządzania tymi lokalami, które każdy z nas chce udostępniać Ukraińcom?
Tak. Chodzi po prostu o to, żeby nie dochodziło do tego typu zdarzeń, o których była mowa. Proszę też pamiętać, że w tej pierwszej fali nie było określone jasno zasady, na jakich ci mieszkańcy mają przebywać. Stąd niektórzy liczyli na to, że otrzymają zarobek. Wtedy nie było o tym mowy. Teraz ta sprawa jest jasno uregulowana. Za każdy osobodzień mieszkania razem z wyżywieniem wynajmujący otrzyma 40 zł
od osoby. Panie prezydencie, pan powiedział 100, 110, 120 tysięcy uchodźców już w Krakowie. Co to oznacza dla systemu edukacji? Bo spora część z tych osób to są młodzi uchodźcy, to są dzieciaki, które uciekają przed wojną, którym trzeba zorganizować miejsca w szkołach, którym trzeba zorganizować zajęcia. To jest olbrzymia operacja. Jak ona będzie wyglądała i czy mają państwo dane, ile tych dzieciaków do szkół i przedszkoli trzeba przyjąć?
Panie redaktorze, to będzie wszystko podlegało rejestracji w nadchodzących dniach. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie od środy, będziemy wszyscy w Polsce rejestrować i wydawać numery PESEL w wydziałach do tego powołanych urzędów miast. Będziemy w związku z tym mogli dokładnie określić, ile jest osób w tym wieku.
Ale to my natomiast tu i teraz nie wiemy, jaka grupa z uchodźców to są dzieci w wieku szkolnym?
Nie, nie wiemy. Możemy tylko to szacować. Ja myślę, że bardzo ostrożny szacunek to jest szacunek mówiący, że 30% uchodźców to są dzieci w wieku szkolnym. To jest, jak mówię, ostrożny
to
szacunek.
To oznacza dla Krakowa, panie prezydencie, że trzeba byłoby przyjąć 30 tysięcy dzieci do krakowskich szkół.
Nawet ponad.
Nawet ponad. Co to oznacza dla systemu, dla krakowskiego systemu edukacji, dla organizacji klas? Czy to oznacza konieczność tworzenia nowych klas, czy też ci uczniowie będą dołączali do klas już istniejących?
Sytuacja jest złożona, dlatego że część z tych dzieci już się zapisała. Zapisało się około 700-800 dzieci do różnych szkół, ale to są dzieci, które całkiem nieźle władają językiem polskim. W związku z czym one dosyć łatwo wchodzą w środowisko szkolne, nie mają kłopotów komunikacyjnych. Druga część, która jest przed nami, to będą dzieci, które językiem polskim nie władają i dla nich trzeba będzie stworzyć oddziały przygotowawcze po to, żeby mogły wejść w arkana naszego języka i naszej kultury, a potem by mogli wejść w system edukacyjny już na normalnych zasadach.
Ale oddziały przygotowawcze oznaczają specjalnych nauczycieli, którzy władają językiem ukraińskim bądź rosyjskim i są w stanie pomóc uczniom w tym przeniesieniu się do polskiej rzeczywistości szkolnej. Są takie zasoby, panie
prezydencie? Tutaj ustawa przewiduje także rolę pomocnika nauczyciela, który może być rodowity w tym przypadku Ukrainiec, który może uczestniczyć w tym procesie przygotowawczym, wspierać nauczyciela. Ale tutaj jest dobra wiadomość, mianowicie nasze miasto mocno zainwestowało. Mamy około 700 nauczycieli przygotowanych do nauczania języka polskiego jako języka obcego dla cudzoziemców, w związku z czym oni potrafią to czynić. Myślę, że to jest duży zasób nauczycieli, którzy mogą być do tego włączeni. Wracając do ilości miejsc, o których pan mówił, dzisiaj mamy około 6 tysięcy wolnych miejsc w szkołach podstawowych, więc w stosunku do tych 700, którzy dostali już przyjęci, jest to całkiem spora liczba. Natomiast oczywiście nie wiemy, jaka będzie docelowa liczba uczniów w klasach podstawowych, dlatego że te 6 tysięcy miejsc dotyczy szkół podstawowych. Natomiast oczywiście jest gorzej ze szkołami ponadpodstawowymi. Tutaj formalnie mamy około 2000 wolnych miejsc, ale proszę pamiętać, że ta globalna liczba przekłada się na wyspecjalizowane miejsca w poszczególnych rodzajach szkół. To są szkoły ogólnokształcące, ale to są także technika.
Panie prezydencie, czyli w takim szybkim rozrachunku Kraków dysponuje na chwilę obecną około w maksymalnych porywach 10 tysiącami miejsc w szkołach różnego stopnia dla uchodźców. Pan mówi, że to może być ponad 30 tysięcy osób, więc rozumiem, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, ale nie tylko Krakowa, może istnieć taka rzeczywistość. Ta obawa, czy dzieciaki nie będą się uczyć w klasach przepełnionych, w szkołach przepełnionych z przemęczonymi nauczycielami?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że te dane dotyczą dzisiejszego dnia. One ulegną zmianie, ponieważ ustawa przewiduje możliwość tworzenia nowych oddziałów szkolnych. To wyraźnie jest przewidziane i bardzo się z tego powodu cieszę, bo mieliśmy pewne, nazwijmy to, perturbacje z administracją rządową w tym zakresie, która nie za bardzo chciała początkowo widzieć te nowe oddziały. Cieszę się, że ustawa to przewidziała. I oczywiście słusznie pan powiedział, no szkoły nie są z gumy. Jeżeli łatwo policzyć te 30 tysięcy dzieci na budynki szkolne, zważywszy, że jedna szkoła to jest około 1000 uczniów, no to łatwo zauważyć, że trzeba było mieć 30 szkół. Oczywiście my nie mamy tych wolnych 30 szkół, w związku z czym te dzieci będą musiały mieścić się w tych warunkach, które dzisiaj mamy, które są dostępne. Być może to spowoduje konieczność reorganizacji wielu szkół. Z tym musimy się liczyć.
Czy w ślad za tymi nowymi klasami, w ślad za młodymi uczniami z Ukrainy pójdzie też subwencja oświatowa, dodatkowe pieniądze z budżetu państwa? Bo to jednak koszt tej reorganizacji, o której pan mówi, może być ogromny.
Tak, te środki są przewidziane w ustawie, chwała Bogu, bo rzeczywiście gdyby tych środków nie było, to nasz system edukacyjny na pewno by się zawalił. Nie byliśmy przygotowani na taki nagły, skokowy wzrost ilości uczniów.
Panie prezydencie, chciałem, żebyśmy jeszcze wrócili do tej kwestii relokacji uchodźców, bo ona zdaje się też z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia Krakowa, z punktu widzenia Wrocławia najważniejsza w tej chwili. Rozumiem, nie ma takiego mechanizmu, który mógłby sprawić, że Ukraińcy zostaliby relokowani do innych miejsc. No możemy się sprowadzać tylko do zachęcania, do sugerowania. Czy pańskim zdaniem ta akcja właśnie taka propagandowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu wobec Ukraińców, by wybierali też te mniejsze miejscowości, czy ona jest odpowiednio prowadzona?
Myślę, że ona się rozkręca. Wydaje mi się, że w najbliższych dniach będziemy tego świadkami. Tutaj jest konieczna współpraca przede wszystkim samorządów lokalnych, które dostrzegą w uchodźcach także szanse dla swojego rozwoju. Myślę, że w wielu przypadkach będą to osoby dysponujące wiedzą, umiejętnościami, wykonujące zawody, które są bardzo potrzebne. Już dzisiaj wiemy, że są to często psychologowie, są to pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, także lekarze. W związku z tym wierzę głęboko, że wiele z tych osób wypełni luki zatrudnienia w naszym państwie.
To chyba nawet wie pan, panie prezydencie, to nie jest problem z niedoborami na rynku pracy, z brakiem miejsc dla tych osób, co z przekonaniem Ukraińców, że no rzeczywiście są w stanie znaleźć też perspektywy poza największymi ośrodkami. Nie trudno sobie wyobrazić, gdyby komukolwiek z nas, nie daj Boże, przyszło się ewakuować, to także szukalibyśmy pracy czy też perspektyw w tych największych ośrodkach poza granicami.
Oczywiście, ma pan rację. Ja myślę, że tutaj nie tylko chodzi o sukces dużych miast, ale proszę pamiętać, że w tych dużych miastach mamy sporą część Ukraińców od dłuższego czasu mieszkających. W związku z czym oni są naturalnym magnesem przyciągającym swoich krewnych, swoich znajomych, dzielących się swoim sukcesem życiowym w tym czy w innym mieście i mówiącym: tutaj nam się powiodło, w związku z tym przybywajcie, także wam się powinno powieść. Teraz jest potrzeba pokazania, że także w innych miastach mogą osiąść dzisiejsi uchodźcy i tam znaleźć swoją przystań życiową całkiem niezłą. Jestem głęboko przekonany, że we współpracy z samorządami uda się to zrobić.
Panie prezydencie, pan, jak rozmawialiśmy o uczniach, pan przyznał, że rzeczywiście nie wiemy, jaka jest rzeczywista liczba młodych Ukraińców w wieku szkolnym. Czy to nie jest jednak problem także w kontekście relokacji, że na tym początkowym etapie nie prowadzimy ewidencji uchodźców, którzy napływają tutaj z Ukrainy, że to jednak się dzieje, stanie się właściwie de facto post factum ich przyjazdu?
Po części prowadzimy tą ewidencję, służba graniczna prowadzi tą ewidencję. Natomiast proszę
pamiętać,
osób,
które zgłaszają się w punktach recepcyjnych w głównej mierze.
Tak, natomiast potem no one rozchodzą się po naszym kraju w różnych dowolnych miejscach i póki oni nie mają żadnych dokumentów poświadczających ich obecność, no to rzeczywiście jest ten moment, w którym my dokładnie nie wiemy, ile uchodźców jest w której miejscowości. Natomiast uruchomienie systemu PSE dla nich, co jak powiedziałem, mam nadzieję, nastąpi w środę. Być może będzie istotnym przełomem, bo wówczas będziemy dokładnie wiedzieli, ilu nowych mieszkańców mamy w swoich miejscowościach.
Panie prezydencie, a co z relokacją na zachód? Co z transportem Ukraińców do państw zachodnich, szczególnie do Niemiec? Są uruchamiane dodatkowe pociągi, między innymi do Berlina, do Monachium, także z Krakowa. Co jeszcze można zrobić, bo pojawiają się takie pomysły, żeby na przykład uruchamiać bezpośrednie loty z Rzeszowa, z Jasionki na zachód, tak żeby migrantom jak najszybciej ich przetransportować rzeczywiście do tych krajów, do których chcą się udać.
Mamy również my jako miasto takie propozycje od naszych miast partnerskich. Pozyskujemy osoby, które by chciały w tym kierunku się udawać. Różnie się to udaje, ale już pierwsze osoby wyjeżdżają. Mam nadzieję, że to będzie się działo dalej. Natomiast no, ja bym chciał jednak w tym przypadku, nie będąc w żaden sposób złośliwy, powiedzieć jednak, że kiedy Europa zmagała się z problemem uchodźców, myśmy się do Europy odwrócili plecami. Dzisiaj zaś oczekujemy, żeby Europa wyciągnęła do nas ręce. Nie chcę być złośliwy, ale to pokazuje czasami krótkowzroczność takiej polityki.
Ale panie prezydencie, no już wtedy na tamtym etapie było mówione, że jeśli kiedykolwiek Polska spotka się z podobnym kryzysem migracyjnym, to nie powinna liczyć na sojuszników z państw europejskich, bo sami nie wykazywaliśmy odpowiedniej empatii te prawie już 8-9 lat temu.
Mam nadzieję, że jednak ta rzecz zostanie nam zapomniana. Przede wszystkim nie nam, tylko Ukraińcom, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I wierzę głęboko, że nie tyle z miłości do Polski, ile z szacunku dla tych osób, które muszą dzisiaj uciekać, Europa otworzy się na ich potrzeby i będzie ich przyjmowała.
Panie prezydencie, chciałem zapytać jeszcze o koszty, bo kwestia uchodźców, tego, że oni trafiają do państwa miast, tego, że jest ich tak wielu, to właściwie zupełnie przeorganizowuje całą pracę ratusza. Czy państwo są dotknięci z jednej strony efektami reformy edukacji, z drugiej strony skutkami Polskiego Ładu? Czy są środki na to, żeby rzeczywiście przygotowywać miasta do tak olbrzymiej operacji, do pomocy uchodźcom, do ich kwaterunku? Czy mają państwo na to pieniądze?
Myślę, że sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo poza tymi czynnikami, o których pan powiedział, które spowodowały, że wszystkie miasta, a Kraków także, ma niższy budżet tegoroczny niż budżet z roku poprzedniego i nastąpiła tutaj stagnacja w związku z nowym systemem finansowania samorządu, no to musimy powiedzieć, że także okoliczności makroekonomiczne dramatycznie uderzają w nasze miasto. Wzrost inflacji, ale także sankcje, które zostały nałożone na Rosję, a pośrednio także inne rynki, sprawiło, że ceny wielu różnych produktów, które są niezbędne dla funkcjonowania miasta, rosną niepomiernie, albo wręcz stają się nieosiągalne. Myślę na przykład tutaj o stali. To oczywiście sprawia, że cały nasz program inwestycyjny będzie musiał być prawdopodobnie przebudowany, przeorganizowany.
Nie chciałbym... Okrojony, panie prezydencie? Dzisiaj
być może również ukrojony. Nie chciałbym o tym przesądzać, dlatego że no mam nadzieję, że jednak nastąpi jakaś korekta w tych okolicznościach makroekonomicznych wpływających na nasze.
Czy ze strony rządu pojawiła się obietnica, że będzie dodatkowe finansowanie, że będzie pokrywanie strat samorządów, tych strat, tych kosztów, które państwo ponoszą w trakcie pomocy uchodźcom?
No mam nadzieję, że ta ustawa przewidywać będzie takie środki, które będą w stanie zrekompensować w jakimś stopniu te nasze koszty. Natomiast no pewne koszty bez wątpienia poniesiemy. Myślę tutaj o kosztach chociażby związanych z oczyszczaniem miasta, czy też związanych z dostarczaniem innych usług miejskich. To będzie duży problem. Nie wiem, czy uda się w pełni zrekompensować te koszty.
Może środki europejskie by pomogły w tym rekompensacji tych kosztów?
Bez wątpienia środki europejskie bardzo by pomogły. Wiem,
szkoda, że ich nie ma, panie prezydencie.
Niewątpliwie bylibyśmy szczęśliwi. Uważam, że w tym momencie szczególnie w sytuacji tego ogólnego tąpnięcia i tylu negatywnych zjawisk, które nas uderzają, uruchomienie tych środków byłoby ze wszechmiar pożyteczne.
A kto powinien zrobić krok w kierunku uruchomienia tych środków, pańskim zdaniem? W tej chwili?
Sprawa jest dla mnie dosyć oczywista jako dla prawnika, nie budząca żadnych wątpliwości. Myślę, że pewne zacietrzewienie, które niczego nie służącym celom towarzyszyło, sprawiło, że ci, którzy do tego zacietrzewienia, do tego poziomu zacietrzewienia doszli, powinni ochłonąć i jednak skorygować swoją politykę.
Panie prezydencie, na koniec, bo oczywiście rozmawiamy o tym, co robi miasto, ale gro tej pomocy jest w rękach obywateli, w rękach każdego z nas. Jakby mógł pan powiedzieć, gdzie teraz można, w jaki sposób można w Krakowie pomagać, gdzie można zostawiać dary, jakich darów państwo potrzebują, co jest najbardziej potrzebne teraz w Krakowie, do czego krakowianie mogą się dorzucić?
Nasza pomoc jest dwukierunkowa. Z jednej strony ciągle wspieramy walczących Ukraińców, dostarczamy im wszystko to, czego sobie życzą, co jesteśmy w stanie im dostarczyć. Stąd zawsze gorący apel o leki, w pierwszej kolejności ciepłą żywność i środki higieny, bo to są te rzeczy najbardziej potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, no to przybywających do nas, do kraju, no to przede wszystkim żywność. Żywność i jeszcze raz żywność. Wierzę, że Bank Żywności również będzie w najbliższym czasie uruchamiał się dla cudzoziemców, dla obcokrajowców przybywających do nas z Ukrainy. Natomiast no myśmy już wydali ponad 5000 pakietów zarówno żywnościowych, jak i środków higieny i chcielibyśmy tą działalność ponownie uruchomić.
A ci, którzy chcieliby się dorzucić, gdzie mogliby przychodzić ze swoimi darami, gdzie zostawiać?
W weekend zbieramy żywność i wszelkie inne dary przy hali Krakowi stulecia Krakowi przy ulicy Fosza. Natomiast od poniedziałku ponownie przy Stadionie Wisły, który to stadion się bardzo dobrze sprawdził w tym zakresie. Tej okazji, jak pan powiedział, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Bardzo podziękować wolontariuszom. To muszę powiedzieć, że byłem świadkiem, często z nimi pracowałem i to jest coś nieprawdopodobnego, jak ludzie, którzy na przykład przychodzili z darami, włączali się w różne inne działania. Włączyli się w pakowanie, w segregowanie, to ogromna rzecz. Także chcę podziękować pracownikom różnych instytucji miejskich, którzy nie licząc na wynagrodzenie również ciężko pracowali.
Dołączamy się oczywiście do tych wszystkich podziękowań, do wolontariuszy, do wszystkich, którzy pomagają Ukraińcom. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa. Dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie.